studio w Warszawie. Pani Agnieszka Staroń, witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Z Rady Fundacji Slow Life, czyli właśnie Fundacji Przeciw Wypaleniu Zawodowego. Na początku łączymy się z panią Moniką Madejską. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Pani Monika w Lublinie, z kolei zarząd tej fundacji. Pani jest współzałożycielką. Ale tak troszeczkę o sobie, bo tak poczytałem o pani i tam było napisane, że kiedyś była pani dyrektorką i to taką całą gębą i to już w ogóle w wieku 22 lat pani została tą dyrektorką. To z wykształcenia jest pani kim?
Politologiem.
Politologiem. A ta firmy, gdzie pani tak dyrektorowała, to były w jakiej branży?
No właśnie ta pierwsza idealnie się składała z moim wykształceniem, bo to była taka ogólnopolska fundacja, jedna z największych wtedy, która się zajmowała pomocą samorządom. To była fundacja profesora Ragulskiego. Aha. Że ja się idealnie spisywałam wykształceniem również jakby w ten profil.
Właśnie, a szef taki był trochę wiekowy już, czy powinien tak spokojnie prowadzić działalność, prawda?
No nie. Szef był, oczywiście profesor Ragulski, jak był rasadny, był założycielem, ale fundację wtedy kierowały trzy prezeski.
A, rozumiem.
Trzy panie, też doświadczone życiowo, po 50. I one w Warszawie zarządzały całym krajem.
Przeczytałem, że pani się określiła mianem pracoholiczki. To coś się z panią tak. działo?
No wie pan, ja po prostu mam taką tendencję, że bardzo się wkręcam w pracę. To już jakby nie wchodząc w szczegóły,
ale właśnie wejdźmy, bo to,
życiowych.
Bo to ciekawe, w sensie, bo wkręca to się wiele osób, a jak się pani wkręciła?
Ja mam to w naturze, taka jest prawda. Mam taki model wychowawczy z domu, który stawia, delikatnie mówiąc, na bycie użytecznym.
Czyli co rodzice mówili?
Mówili, dawali wzorzec.
Nie sieć, zrób coś.
No tak, trzeba robota, no trzeba być po prostu użytecznym, trzeba coś robić. No, jakby jest się fajnym, da się głaski, jest się docenianym, jak się coś robi, jak się robi duże, jak to widać i tak dalej. Na pewno nie jak się leży i się odpręża, odpoczywa i czyta książki.
To wtedy kara?
Nie także kara. No, coś taki niezdrowy wzorzec. Po prostu nie jest to model, który jakby moi rodzice przejęli od swoich z kolei. No trzeba robić.
Rozumiem.
Jest się okej, jest się w porządku i ma się dobre informacje zwrotne i się po prostu zasuwa. Jak nie, to jest sileniem. Koniec.
Ja jeszcze zdradzę tajemnicę. Monika jest absolutnie fantastycznie precyzyjna, dokładna i staranna w tym, co robi, co oczywiście jest skorelowane z pracoholizmem jak najbardziej.
Dobrze. Ale pani Moniko, jak w pewnym momencie zdiagnozowała się pani jako pracoholiczkę, rozumiem.
Państwo, ja się właściwie nie zdiagnozowałam. Ja się zdiagnozowałam, jak już nie byłam w stanie pracować, to bardziej. Aha. Tak.
No właśnie, to jakby pani mogła to powiedzieć, jak to tak sobie szło, bo tak wiele osób pracuje, ale niewiele osób tak o sobie myśli, a już na pewno tak się nazywa. Więc co się z panią w pewnym momencie zaczęło dziać?
Ja sobie przeskoczyłam z jednego bieguna na drugi, czyli najpierw byłam na biegunie, mam cudowną pracę, świetnie jestem dopasowana i pracuję aż wytchnieniem po prostu, aż nie mogę jakby oddychać ze zmęczenia, bo dokładnie tak było w moim przypadku. Ja po prostu miałam takie bóle w klatce piersiowej, że nie mogłam wziąć oddechu.
Aha.
Wie pan to, papierosy, kawa, dużo pracy.
Od rana do wieczora,
tak? Ale jakby z pragnieniem, czyli jakby bardzo wewnętrzna, silna potrzeba, czyli bardzo dużo pracowałam, bo to kochałam. Aha. Czyli doprowadziłam do totalnego wycieńczenia organizmu. To też jest typowe dla młodych ludzi, bo nam się, jak jesteśmy bardzo młodzi, wydaje, że możemy wszystko.
Ale pracowała pani tak po 18 godzin? Ile? Tak
17, 18, tak. I byłam tym zachwycona.
A jedzenie?
Nie zwracałam uwagi absolutnie na jedzenie.
Aha. Jakie jedzenie?
Ale w ogóle po co? Naprawdę papierosy starczą. Znaczy czasami naprawdę taką miałam przykrą refleksję, że jak się napiję kawę i papierosy, to zdecydowanie załatwia problem głodu.
I co się w pewnym momencie zaczęło dziać?
Znaczy ja w pewnym momencie, czyli ja zignorowałam wszystkie jakby sygnały zdrowotne, żeby było jasne.
Na przykład jakie?
Nie byłam. No na przykład od kosmicznego zmęczenia, które oczywiście reanimowałam się papierosami i kawą, aha, po te bóle w klatce piersiowej. Aha. Ja zupełnie nie chciałam, no taka jest prawda, jakby iść w kierunku tego, że to dlatego, że tyle pracuję. Aha. Wolałam wierzyć, że to jest jakiś medyczny problem, nie związany z tym, że sobie tyle pracuje.
Więc poszła pani do kardiologa?
Dokładnie tak. I oczywiście nic nie znalazł.
Aha. I co było dalej?
No co było dalej? To się powtarzało. Za każdym razem musiałam brać kropówki na rozkurczenie. Ja zazwyczaj się zorientowałam, że coś się dzieje niefajnego, wtedy kiedy byłam już tak wycieńczona, że przestałam dobrze pracować. Po prostu.
To znaczy zaczęła pani co robić, jak przestała pani?
Zaczęłam być beznadziejna w pracy.
Ale co to znaczy?
Przestałam ogarniać rzeczy, które kiedyś były dla mnie dla psychnięciem palca.
Aha.
Przestałam być dobra w tym, co robię. Zaczęłam być po prostu kiepska.
I?
I niestety wszyscy zaczęli to widzieć.
Aha.
No i sobie się zorientowałam. Oczywiście przez jakiś czas miałam taki moment, że oczywiście to wszyscy są inni winni, tylko nie ja. To jest takie dosyć typowe dla syndromu.
Czepiają się, tak?
Tak, tak. To taka typowa, myślę, ucieczkowa zachowanie. No a potem już zaczęłam rozumieć, że to niestety u mnie jest problem.
I co pani wtedy zrobiła?
Najpierw poszłam do psychoterapeuty. Bo się okazało, że to ma związek z moim dzieciństwem. Bardzo duży, gigantyczny.
Ale ten związek znalazła pani tak sobie sama nagle? To, że pani nie, tak pracuje, się, że pani
nie,
kuje?
Nie, to się przy okazji mojego rozpadu małżeństwa.
A, jeszcze małżeństwo się rozpadło.
Tak, oczywiście pogrążyłam moje małżeństwo, bo ja nie byłam nim zainteresowana, delikatnie mówiąc.
To ile to
nie
trwało lat? Jak jest, od tego momentu, kiedy pani została dyrektorem, do tego momentu, w którym właśnie teraz jesteśmy w tej pani opowieści, to ile minęło czasu?
Lat minęło 10.
Aha, nieźle. No i co dalej? No. Czyli wszystko się porozpadało, pani poszła do psychologa i co dalej?
No i się okazało, że tam mam taką, a nie inną rodzinę, wpisując szczegóły i po prostu jest kupa rzeczy, których trzeba podczyścić, bo ja mam po prostu bardzo duże, że tak powiem, predyspozycje do protocholizmu. Mhm. I jak wiele osób, zmieniłam pracę, czyli zostałam dyrektorem w innym miejscu. I tam przeskoczyłam ten drugi biegun, o którym mówię. Czyli weszłam do miejsca, do którego byłam kompletnie niedopasowana.
Aha.
To jest jakby drugi biegun wypalenia. Weszłam w miejsce, w którym kultura organizacyjna, wartości, sposób pracy jest kompletnie nie dla mnie. Czyli to była administracja publiczna. Były bardzo ścisłe kryteria, pewien kodeks wartości, którym się kompletnie nie utożsamiałam. Brak autonomii, milion rzeczy, które nie miały nic ze mną wspólnego i tam po prostu mnie to zabiło.
To znaczy, co ja zrobiło?
Straciłam absolutnie chęć do wszystkiego z pracą na czele, bo jak się nie jest w odpowiednim miejscu, to się najpierw się przeżywa bardzo silną frustrację, gniew, takie wzburzenie, a potem po prostu jest apatia. I się przechodzi do apatii, do depresji, do takich stanów, kiedy ci się nic nie chce już. I to ten drugi biegun też nie fajny zresztą.
A pani ma jakieś dzieci?
Teraz mam.
A wtedy nie było?
Wtedy nie mogłam mieć dzieci. Nie. Wtedy najpierw nie chciałam, potem nie mogłam.
Aha, z powodu tej apatii.
Bo jak jest tak zestresowany, to po prostu organizm kobiety, że to jest specyfika długotrwałego stresu.
Właśnie, ale seks ponoć jest dobrym lekarstwem na tego typu dolegliwości. To prawda, czy to w ogóle jest tak, że wtedy się nie ma ochoty?
To prawda, to nie u mnie, bo moim zdaniem jak jest długotrwały stres, to organizm wyłącza funkcje, które nie są potrzebne.
Czyli nie miała pani takich potrzeb w ogóle, tak?
Absolutnie nie miałam takich potrzeb. Seks był dużo mniej ekscytujący niż praca, umówmy się, w tamtych czasach.
Ciekawe.
No, taki.
Można by taką reklamę po prostu zrobić rekrutacyjną, prawda? Nasza praca jest lepsza niż seks. I właśnie stoją później takie zombie osoby obok tego. No dobrze, i co było dalej?
Wróciłam pracę w urzędzie. No, ale też, żeby nie było, żaden spontan to nie był. Ja pracowałam 10 miesięcy z coachem, zanim złożyłam wypowiedzenie. Na tym, żeby w jakiś sensowny sposób się tam potem odnaleźć. Od kwestii finansowych, po kwestii organizacyjnej, tylko chcę robić dalej. I żeby nie było, że to jest spontaniczny wyjazd na Mazury. Tak nie było. Po prostu zrobiłam to, daj Boże, z głową. I odeszłam z urzędu.
I?
I mam własną firmę szkoleniowo-doradczą. Teraz
czyli później pani odeszła, rozumiem, cały czas była w kontakcie z tym psychologiem, czy też coachem i on panią wyprowadził na prostą jakoś, tak?
Tak, znaczy tak. Bez niego myślę, bym coś głupiego zrobiła. Znaczy bym pewnie z dnia na dzień rzuciła bez jakiegoś sensownego planu, no.
Aha.
Bo frustracja niestety do tego często prowadzi.
A ten coach tak się pojawił w pani życiu, bo to miała pani szczęście, że ktoś się przydarzył, kto coś tak wiedział, nie?
Poszłam na studia podyplomowe, jak zostałam dyrektorem tam wtedy w administracji i to była jedna z prowadzących, która bardzo, bardzo mi tutaj odpowiadała.
Rozumiem.
I dzisiaj to jest świetna coach nasza lokalna.
I dzisiaj pani jest współzałożycielką tej właśnie fundacji Slow Life. Ona powstała kiedy?
W 2013 roku.
I po co?
No po to, żeby pomagać ludziom takim jak ja i Kasia, które to przeszły i no nie miały wsparcia w tamtym czasie.
A jak pomagać?
Indywidualnym osobom pomagamy, spotykając się, próbując im pomóc wyjść z dołka, w którym są, bo zwykle dzwonią do nas, jak są w dołku. Czasem jest to po prostu rozmowa, czasem jest to wskazanie odpowiedniego specjalisty. To jest czasem coach, czasem to jest psychoterapeuta. Często to jest rozmowa, nie wiem, jutro się spotykam z panem, który po prostu chce zwyczajnie pogadać. Mhm. To są często takie rozmowy, ludzie po prostu nie mają o tym wiedzy. Potrzebują złapać grunt pod nogami i my na tym, bardzo często na tym etapie po prostu bardzo pomagamy, że oni w ogóle mają do kogo się zgłosić.
A dużo osób się zgłasza?
Tak, o tak.
Coraz więcej rozumiem.
Po każdym wystąpieniu w mediach, czy artykule, czy w radiu jest fala maili do fundacji.
Tak, okay. I to rzeczywiście jest dosyć dużym wyzwaniem do obsłużenia, więc to grono specjalistów, z którymi współpracujemy, wciąż wzrasta.
Pani Monika, ale to znaczy, że pani Agnieszka, ja o pani pamiętam, ta druga część będzie cała pani po prostu. Pani Monika, ale tak to znaczy, że pani dzisiaj już tak nie zasuwa?
Nie. Teraz, wie pan, spaceruję na bosaka w jakichś w ogóle barchantach tak zwanych, na wsi, patrząc na biegającą nago moją córeczkę. Aha, bo siedzimy i też w basenie, na wsi u mojej mamy. Tak, więc naprawdę jest to cudowne, że możemy rozmawiać.
Ale rozumiem, że jest pani na wakacjach teraz, a nie to tak, że pani tak codziennie
nie,
tak sobie spacuje w barchanach.
Nie, po prostu jest gorąco. Niektórzy moje kochane dziecko siedziało wtedy w mieście. Po prostu zabrałam jego babci i jestem tu razem z nią.
Aha. A o takich rzeczach, których pani musi pamiętać, bo jak się mówi o pracoholiku, to można też pomyśleć sobie na przykład o alkoholiku i są pewne zasady, których musi, o których musi pamiętać,
tak,
na przykład alkoholik nie może być blisko alkoholu. A z panią to jak jest? Jakie są takie zasady, których pani...
Fajnie, że pan to poruszył, bo to też jest problem wielu osób, które się nas zgłasza. Ja po prostu bardzo muszę panować nad sobą, żeby trzymać granice.
Aha.
Ja po prostu codziennie niemalże muszę ze sobą rozmawiać, Monika jest godzina piąta, zamykasz komputer. Kładasz telefon do torebki i wychodzisz i jedziesz do Weroniki, czyli do mojej córki, do mojej rodziny, do Tomka.
Aha.
I koniec, tak? I chcę powiedzieć, że to naprawdę nie jest dla mnie w ogóle proste. Czyli ja z tym walczę codziennie.
Żeby się oderwać od pracy.
To jest holizm, tak. Ja z tym walczę. To nie jest tak, że pstryknę palcem, po prostu jest cudowna równowaga, która się sama wzięła z powietrza. Tak w ogóle nie jest.
I czego pani jeszcze nie wolno robić?
Podejmować decyzji pod wpływem emocji.
Aha.
Zawodowych.
Czyli? W praktyce jak to wygląda?
Czyli brać kolejnych zleceń, bo to jest ten kłopot. Bo ja mogłabym zajechać się pracą za pstryknięciem palca.
Czyli przyjąć takie założenie, że jakoś pani przeżyje, jak pani nie weźmie, to pewnie się znajdzie następna, a nie nałapać na zapas, tak? O to chodzi?
Wie pan, że to trochę nie chodzi o pieniądze w tym przypadku.
Aha,
żeby nie powiedzieć w ogóle. Tu chodzi o to, że ten holizm do pracy powoduje, że ja trudno mi jest odmawiać, bo po prostu tak bardzo lubię pracować, więc ja muszę panować nad emocjami, aby na chłodno odmawiać.
Rozumiem.
Żeby
to już
tak, że od razu podniecę i się zgadzam.
To już nie będę zajmował pani czasu, żeby też pani za bardzo nie narazić na szwank. Pani gościem była pani Monika Madejska, współzałożycielka Fundacji Slow Life. Dziękuję serdecznie.
Dzięki, Monika.
Serdecznie pozdrawiam z zielonej trawy wszystkich słuchaczy radia.
Dziękujemy.
Pozdrawiam.
A rozmawialiśmy z panią Moniką Madejską, współzałożycielką Fundacji Slow Life, czyli Fundacji Przeciw Wypaleniu Zawodowemu. Pani Agnieszka też jest w tej fundacji, w Radzie Fundacji. Tak, pani Monika opowiedziała nam o swojej historii pracoholiczki od 22 lat, miała 22 lata, jak została dyrektorką. A potem było już tylko gorzej, ale teraz można powiedzieć, że jakoś jest lepiej. Opowiadała o tym, że właśnie jest w takim miejscu, że trochę jak z takich obrazów malarskich, może to Mehofer albo jakiś inni tacy, tak. Zielone i gołe dziecko biegające po trawie. Pani też, Monika, powiedziała, że dzisiaj nadal tak musi na siebie uważać. Na przykład musi o 17 po prostu skończyć pracę i wyjechać z biura, odłożyć te wszystkie komputery, telefony, co nie jest dla niej proste. Właśnie. Zanim pani powie swoją historię, bo jestem ciekawy, to jak w ogóle można było... A właśnie, bo pani z wykształcenia, to nie chcę powiedzieć pani, kim jest.
No bo to jest takie nieużywane wykształcenie. Natomiast z zawodu jestem coachem, trenerem biznesowym, konsultantem.
Ale to się wzięło z tego, że pani jest u podstaw, po prostu ma tą psychologię, prawda?
No, mam, aczkolwiek zatoczyłam duże koło, zanim dotarłam do tego zawodu.
Ale co to jest to wypalenie? Jak to wygląda?
Właśnie dzisiaj jadąc do radia rozmawiałam z koleżanką, która sobie żartowała, mówi dzisiaj to chyba będziecie rozmawiać o wypaleniu słonecznym. I myślę, że porównanie jest o tyle dobre, że próba wykonania dłuższego spaceru dzisiaj ma dużą szansę skończyć się chorobą albo upadkiem, albo niemożnością ruszenia palcem. I wypalenie zawodowe rzeczywiście jest takim syndromem, zespołem objawów, które powodują chorobę, fizyczną chorobę. Są osoby, i znam osobiście takie osoby, które lądowały w szpitalu, albo osoby, które mydlały w pracy.
Czyli można sobie wyobrazić, że tak jak normalnie się idzie na spacer, tak, i to jest taki normalny jakby tryb, jak się pracuje, tak jak już się jest w tym zespole, o którym pani opowiada, to ta praca mniej więcej wygląda tak, jakby dzisiaj iść na spacer, tak? Tak jest ciężko.
Trochę tak. Przy czym, ponieważ jest to zespół objawów i one są niespecyficzne, to bardzo trudno jest dostrzec, w którym momencie rzeczywiście już należy zadbać o siebie.
A te objawy jakie?
Takie zupełnie zwyczajne. Nie mogę spać. Aha. Boli mnie kręgosłup. Mam migreny. Mam jakieś dolegliwości gastryczne. Trudno mi się skoncentrować.
Kłuczy w klatce piersiowej.
No tutaj też może się zdarzyć, tak? No, Monika opowiadała o tym, że poszła do kardiologa. Bardzo naturalny objaw, tak? Jak kogoś boli kręgosłup, to idzie do rehabilitanta. A jak ktoś ma bóle żołądka czy wątroby, to idzie do gastrologa. Jak kiedyś w życiu wylądowałam u gastrologa, bardzo takiego mądrego, starego doktora, pierwsze pytanie, jakie mi zadał, kiedy pani była na urlopie?
A pani odpowiedziała wtedy?
To trochę miałam na koncie, bo to było tak blisko 2 lata. Także na wejściu sobie trochę u doktora nagrabiłam. Ale to jest ważne pytanie, które lekarze rzadko zadają. I też celem fundacji jest edukowanie, bo my nie wiemy, co to jest ten syndrom wypalenia, nie zwracamy uwagi. No jestem zmęczona, boli mnie głowa, bo dużo pracuję. Ale bardzo łatwo jest przeoczyć ten moment, w którym organizm przestaje funkcjonować dobrze, w którym to już nie jest tak, że możemy jeszcze i jeszcze i jeszcze, tylko wyczerpują się siły, tak? Takie jechanie na ostatnich kropelkach benzyny.
Była pani blisko?
Nie, blisko takiego stanu nie byłam. Byłam blisko stanu takiego pracoholizmu właśnie.
To znaczy?
Miałam fantastyczną pracę, zbawiałam świat. To był mój pierwszy w życiu dyrektoriat.
Aha.
Najbliższego szefa miałam za granicą. Robiłam fajne, ciekawe rzeczy.
Reklama,
super było.
Tak?
Super było. Reklama. Nie. To była taka działalność edukacyjno-międzyludzka, ale naprawdę bardzo ciekawa, dość wyjątkowa. I w dodatku... moje działania pomagały innym poprawić swoją jakość życia.
Aha.
Więc w sytuacji, kiedy ja jestem w ogóle osobą nastawioną na ludzi, na relacje, to dla mnie było ogromnie satysfakcjonujące. Tylko nie miałam czasu dla znajomych, nie miałam czasu dla siebie. Zasuwałam jak mały motorek.
Rodzina jakaś była już wtedy?
Nie. Jak straciłam tę pracę, bo na szczęście wywalili mnie z tej roboty.
A czemu?
Znaczy, ktoś gdzieś na Long Island za mahoniowym biurkiem, kto mnie nawet nie znał, po prostu podjął decyzję biznesową, ponieważ firma przechodziła zmiany własnościowe.
Rozumiem.
I zlikwidowano najważniejsze, no ale przy tym także najdroższe stanowisko w Polsce i to byłam ja.
Mhm. Czy jeszcze świetnie pani zarabiała, tak?
Zarabiałam bardzo przyzwoicie. No wyciśnięto mnie jak cytrynkę i puszczono wolno.
I co tak? Było dalej?
No dalej to było tak, że ja właściwie byłam taka zapnięta i trochę nie wiedziałam, o co chodzi. Znajomi trochę poznikali, no bo jak nigdy nie miałam czasu się z nikim spotkać, to dlaczego by mieli się ciągle upominać, tak? Ile razy można kogoś zapraszać na imprezę? Rodzice się mną wyjątkowo jakoś tak opiekuńczo zajęli. Nawet powiedziałabym zbyt opiekuńczo, próbowałam się trochę otrząsać, bo ja w tamtym czasie nie byłam gotowa przyznać, że to był taki etap. Tak, ja byłam po prostu bardzo zaangażowana w swoją pracę, tak? Która to praca była ogromnie ciekawa. I tak jak mówiłam, dawała ogromną satysfakcję. Zajęło mi tak gdzieś ze 2 w porywach 3 lata, żeby otwarcie powiedzieć, że to był skraj pracoholizmu, że ja zlikwidowałam różne inne aktywności życiowe na rzecz pracy, która była super, ale no, nie tylko pracą się żyje.
A jak to trwało, ten wkręt?
Ja tam pracowałam w tej firmie niecałe 2 lata na szczęście.
Okay. A później?
Później próbowałam znaleźć pracę na etacie, bo to jeszcze był taki czas mojego etatowego funkcjonowania i bardzo kiepsko mi to szło, bo ja się trochę czułam tak, kurczę, no to ja mam iść znowu do jakiegoś kolesia w garniturze od bossa i udowadniać mi, że ja jestem the best. Przecież ja jestem the best, w dodatku mnie nie doceniają. Przez jakiś czas pracowałam w zaprzyjaźnionej firmie, która po prostu zaprosiła mnie do współpracy, bo była taka potrzeba. A potem założyłam własną działalność gospodarczą i od tego czasu było różnie, bo Własna działalność to jest taka praca, gdzie totalną nieprawdą jest, że się zależy od siebie. Zależy się od klientów. Jak są klienci, to człowiek nie pamięta, jak się nazywa. Jak klientów nie ma, no to są wolne przebiegi. Oczywiście można to troszkę regulować, tak? No, tak, żeby gdzieś tam balansować zarobki ze zdrowym rozsądkiem i z czasem na relaks. I udaje mi się to tak robić.
I dzisiaj pani jest trenerką?
Dzisiaj jestem coachem, trenerką, prowadzę firmę Maga Consulting. Od jakiegoś czasu piszę bloga coachingowego.
I to polega na tym, że ludzie przychodzą, a pani im doradza, rozumiem, tak?
No coaching nie. Coaching polega na tym, że ludzie przychodzą, a ja robię trochę to, co pan. Zadaję mnóstwo pytań, dzięki którym ci ludzie odkrywają gdzieś tam swoje nowe możliwości, nowe przestrzenie.
I później, rozumiem, wskazuje pani im jakiś kierunek, w którym mają iść.
Oni wybierają. Okay. Znaczy, tutaj ja bardzo pilnuję takiego trzymania się tej definicji, która mówi, że to nie coach podejmuje decyzje i nie coach doradza. Coach pomaga klientowi odnaleźć w sobie te pomysły.
Ale rozumiem, że dzisiaj pani też zdarza, że pani czasem tak nie śpi, dość długo nie śpi, właśnie ma jakieś takie wariackie przebiegi.
Zdarza się, ale to jest krótkoterminowe, tak? To jest kilka tygodni, miesiąc, półtora, potem jest wolniej, potem jest spokojniej.
No ale gdyby nie było spokojnie, bo to rozumiem, te spokoje wynikają z tego, że tak się życie układa.
Natomiast już potrafię zadbać i o to, żeby pojechać na urlop i o to, żeby, nie wiem, dać sobie jakąś taką przestrzeń na zwykłe leniuchowanie, tak? Bo to jest potrzebne, tak żeby posiedzieć w ciszy i spotkać się ze sobą.
Robi
Zakładając, że jestem interesującą osobą, to przebywanie ze sobą jest całkiem w porządku.
Bo jak pani opowiada, to myślałem sobie, że tam jest, zresztą znam to z własnego doświadczenia, taka obawa, że nie starczy, prawda? Jak będę mało pracował, no to potrzebuję tych pieniędzy. Pieniądze
to prawda.
Zawsze jest potrzeba na dużo rzeczy.
To
ma się
prawda.
Dzieciaki do szkoły, ze szkoły, tu, tam, siamo. Właśnie te wakacje przecież też trzeba ogarnąć.
Tak, wakacje to jest stresujący moment, dlatego że nie dość, że się nie zarabia, to się wydaje, jak no człowiek ma własną działalność.
Takiego,
to prawda.
Coś takiego, co nakręca taką spiralę tej pracy, prawda?
Tak, takiej obowiązkowości, takiego poczucia, że jak są pieniądze do zarobienia, to należy je zarobić.
Właśnie.
To prawda i to bywa trudne,
i
ale
jak pani
też...
sobie z tym radzi?
No, rzeczywiście na szczęście ta moja praca jest falowa, tak? Czyli są sezony, kiedy jest spokojniej. Natomiast ja mam chyba taką cechę, która mnie trochę chroni przed wpadnięciem w wypalenie zawodowe czy w taki poważny pracoholizm. Mianowicie staram się, żeby to, co robię, było zrobione dobrze. A żeby było zrobione dobrze, muszę mieć na to odpowiednią ilość czasu, żeby się przygotować. Znaczy lubię być przygotowana na tip-top. I to oznacza, że biorę tyle zleceń, ile mogę przetworzyć. Nawet kiedy jest ich dużo, to potrafię odmówić, jeżeli nie planuję, że doba ma 24 godziny pracy. Tak?
Trochę nie zabrzmiało przekonywująco, dlatego że w międzyczasie jest cała masa takich zmiennych, na które pani nie ma wpływu i rozumiem, że jak one się wydarzają, to pani tak to...
No to siła wyższa, to się
tak
trzeba
uśrednia.
Przez jakiś czas sprężyć, tak?
No właśnie, wtedy trzeba
tak,
się
zdarza
sprężyć,
się, ale się koczek... to jest trochę czasu, tak? To jest tak jak mówię, kilka tygodni.
A ci klienci, którzy przychodzą, to właśnie oni w takiej sprawie do pani przychodzą, że tutaj czujemy wypalenie, tak?
Zdarza się. To znaczy czasem przychodzą tacy, którzy zresztą często z kontaktów z fundacją właśnie, którzy dowiedzieli się o wypaleniu zawodowym i mówią, ja chyba właśnie jestem na dobrej ścieżce do tego. Przy czym takie wypalenie poważne z chorobą, z depresją, to jest stan, w którym właściwszym specjalistą jest psychoterapeuta.
Aha, ale jakie to pytania trzeba sobie zadać właśnie? O co pani pyta?
Czy lubię to, co robię? Czy ta praca mi pasuje? Co mi nie pasuje? Jak się czuję przede wszystkim? Pierwsze pytanie. Jak się czuję? Jakie jest moje samopoczucie? Co się ze mną dzieje? Czy jestem tu, gdzie chcę być? Jak nie jestem tu, gdzie chcę być, to co mi przeszkadza w tej rzeczywistości? Co chcę zmienić? Co potrzebuję zmienić? I rzeczywiście czasem zdarza się, że ktoś do mnie przychodzi i mówi, bo wiesz, no tak, ja... trochę nie wiem, o co mi chodzi. Coś potrzebuję chyba zmienić, ale nie wiem, co jest grane. I coach też podsuwając pytania, ćwiczenia, zadania, jakieś rzeczy do przemyślenia, pomaga zanalizować sytuację i zdiagnozować ją. Tak? Pasuje mi to miejsce albo nie pasuje mi to miejsce. Jestem w pracy, której nie lubię, ale zarabiam super pieniądze i mogę się realizować i swoje drogie hobby uprawiać na przykład. No to zostaje, tak? Ale to wtedy jest świadoma decyzja oparta o jakiejś wartości. A może być tak, że rzeczywiście potrzebna jest zmiana i stopniowo, tak jak znowu Monika powiedziała w tej rozmowie z panem, ona się przygotowała do zmiany. Jedną z rzeczy, których lepiej nie robić, chociaż znowu pytanie, jak bardzo ktoś już jest chory, tak? Ale jedną z rzeczy, której lepiej nie robić, jeśli chodzi o takie poczucie bezpieczeństwa zawodowego, to jest rzucanie papierami. To jednak jest zmiana pracy, to jest coś, do czego warto się przygotować.
Ale jak można się do tego przygotować?
Przede wszystkim zastanowić się nad tym, co jestem wart, co jestem warta, tak? W sensie takim, jakie są moje kompetencje, jakie mam umiejętności. Bardzo często, zwłaszcza w stanie wypalenia zawodowego i takiego zapędzenia, silnego stresu, nie dostrzegamy własnych mocnych stron. Tak? Nie wychodzi
ktoś
mi praca.
Ktoś mówi, to jest szczęście, że w ogóle tu, gdzie jestem, to jest zbieg okoliczności, nie mam nic do zaoferowania.
Ktoś mówi, nic nie, ja nic nie mogę z tym zrobić. Mhm. Tak, nie mogę z tym nic zrobić. A tymczasem jest to ktoś, kto ma fantastyczną wiedzę, dodatkowo interesujące hobby, wie o świecie bardzo dużo.
Czyli trzeba zrobić taki remanent sobie.
Trzeba zrobić, ja bym powiedziała, inwentaryzację taką. Mhm. Tak? Zebranie swoich mocnych stron, zebranie swoich kompetencji, ale też zastanowienie się, których z tych kompetencji chcę używać.
Ale myśli pani, że to samemu można zrobić, czy to właśnie trzeba mieć jakiegoś audytora?
Na pewno
audytora?
Można, aczkolwiek łatwiej jest zrobić z pomocą. Bardzo trudno jest to samemu robić, dlatego że samemu, no tak jak powiedziałam, tak, ten mój skraj pracoholizmu, na którym się znalazłam i to, że zajęło mi 2 do 3 lat przyznanie, że tam byłam, tak, bo wcześniej mówiłam, ja miałam tylko interesującą pracę. Trudno jest się mierzyć samemu z podjętymi przez siebie decyzjami, które długofalowo nie okazały się trafne, po prostu. Natomiast coach czy psychoterapeuta czasem pomoże po prostu zrozumieć, że podjęłaś tę decyzję w tamtym czasie i wtedy to była najlepsza decyzja do podjęcia.
Albo
tak?
Przypadek.
A teraz już trzeba coś zmienić i zastanów się, co chcesz zmienić, żeby było ci dobrze tu, gdzie jesteś.
I czego
tak po prostu.
Się boisz, rozumiem?
Czego się boisz, jakie widzisz, tak, potykacze, co tam trzeba, jakie bomby trzeba zdemontować, żeby to
dobrze,
było
czyli
łatwe.
Inwentaryzacja na początek i później co dalej?
Zdecydowanie. Wybór kierunku. Gdzie chcę być? Bardzo rzadko się zadajemy sobie pytanie, gdzie chcę być za 5, za 10 lat. Co chcę robić?
O rety.
Gdzie pan chce być za 10 lat? Zawodowo, osobiście?
Nie potrafię powiedzieć rzeczywiście, jakbym miał tak się zastanowić.
To pewnie za kilka dni przyjdzie panu to do głowy, bo najczęściej jest tak, że tego rodzaju pytania wywołują
A
taką odpowiedź.
A pani wie, gdzie pani by chciała być za 5 lat?
Wiem.
A gdzie?
Chciałabym być dobrym coachem. Coachem, który może żyć tylko z coachingu. Czy przede wszystkim z coachingu. Chciałabym, żeby klienci do mnie trafiali przez rekomendacje. Chciałabym dalej prowadzić swojego bloga, którego niedawno zaczęłam pisać i zawsze się boję, że mi zabraknie tematów. Chciałabym mieć fundusze, które mi pozwolą wyjeżdżać więcej niż teraz. 2-3 razy do roku, powiedzmy, tak, na tydzień, 2, może nawet na 3. I chciałabym być w fajnym, ciepłym związku.
Taki cel.
Tak.
Trzeba mieć jakiś wyobrażenie.
Dobrze jest mieć, tak, wyobrażenie.
Ale są tacy, co mówią, żeby żyć właśnie z dnia na dzień, żeby sobie tak nie projektować tych różnych rzeczy, bo to jest dopiero frustrujące, to po pierwsze. Po drugie, że wtedy się właśnie nie docenia tego, co jest dzisiaj.
Frustrujące jest to, jeśli się projektuje takie rzeczy, które są nieosiągalne, albo których z jakiegoś powodu nie potrafimy zmieścić w naszym rozkładzie dnia. Jeśli ja sobie robię, nie wiem, postanowienie noworoczne, że w ciągu pół roku nauczę się mówić płynnie w jakimś języku, którego nie znam, a oprócz tego mam 2 dzieci, które wożę do szkoły, pełnoetatową pracę, jeszcze jakieś inne obowiązki, no to po prostu jestem bez szans. Tak? Więc też cele, które sobie stawiamy, powinny być wykonalne. I to też w rozmowie z coachem, w pracy z coachem.
Ale na ten związek to nie ma pani wpływu zupełnie przecież, nie? No powiedzmy na ten coaching to jeszcze, no bo to można sobie jakoś tak...
Odłóżmy prywatne sprawy na rozmowy poza anteną.
Nie, ale chodzi o to, nie chodziło mi o panią, tylko możemy
jasne,
odsłonić.
To prawda.
Tylko, że chodzi o to, że są takie rzeczy, na których nie mamy wpływu i właśnie związki, a zwłaszcza jakby rozpoczęcie jakiegoś związku, znalezienie tej drugiej osoby, no to na to nie mamy
jasne,
wpływu.
Jasne, no, mamy mało wpływu, tak? Właśnie. Bo... ja bym powiedziała tak, że mamy na to raczej wpływ negatywny. To znaczy, jeśli sobie wmówię, że jestem do kitu i zamknę się w 4 ścianach, no to oczywiście, że mam na to wpływ. Jasne, że nikogo nie spotkam i nikogo nie poznam. No bo to samo nie puka do drzwi.
A jak ta celowość ma się do takiego właśnie życia z dnia na dzień? Bo jest taki słynny, taka opowieść o Greku, który siedzi i łowi ryby, prawda, i pochodzi do niego Amerykanin, tam mówi, co pan tak siedzi ciągle i te ryby łowi, miał pan 3 wędki, zarobił pan więcej i tak dalej, i tak dalej, a później w finale to się kończy oczywiście, że i wtedy mógł pan sobie usiąść i połowić te ryby i tam popić wino.
No właśnie.
Więc może jest tak, że przecież nie wiemy, czy jutro umrzemy, czy nie umrzemy, jak to się potoczy, więc każdy ten dzień, taka jest też sposób myślenia, on jest tak naprawdę ważny i tylko on.
Natomiast to, żeby smakować dzień, żeby dostrzegać siebie, emocje, ludzi wokół siebie, to jest jedna rzecz. A iść w jakąś stronę, która człowiekowi pasuje, to jest druga rzecz i one wcale nie są sprzeczne.
Ale już raz się ten człowiek pomylił, kiedyś sobie coś wybrał, pomylił się. Może znowu się pomylił.
Mylić się jest rzeczą ludzką.
Aha. No dobra, czyli cel, pani powiedziała, ta inwentaryzacja i coś
cel
jeszcze?
Cel czy kierunek, tak? Inwentaryzacja
i coś jeszcze?
No plan, tak?
Czyli jak tam
rzeczy.
Mam dojść, tak?
Jak tam dojść, tak? Co mi może przeszkodzić? Z jakiej pomocy mogę skorzystać? My jesteśmy straszne Zosie Samosie, to znaczy planujemy coś i chcemy tam dotrzeć, a rzadko kiedy myślimy o tym, na przykład, że jak szukam nowej pracy, to mogę skorzystać z rekomendacji ludzi, których znam zawodowo. Aha. Pamiętam kiedyś pracę z klientką coachingową, która miała fantastyczne kontakty. Fantastyczne. Ja byłam zadziwiona, że ona ma kłopot z szukaniem pracy, a ona miała kłopot z proszeniem o rekomendacje, bo gdzieś tam jej sytuacja zawodowa wcześniejsza zapędziła ją w takie gorsze samopoczucie i niższą samoocenę. Rozumiem. I jak dostrzegła, że powiedzenie komuś, że szuka pracy, to jest właściwie przysługa, bo ten ktoś ją ceni i z przyjemnością ją poleci, aha, i będzie miał dobry uczynek u następnej
to
osoby.
To są te sztuczki psychiczne, tak, które trzeba zastosować.
No to nie jest żadna sztuczka, tak? To jest pytanie, to kto ma
Pani
powód
Agnieszko,
o tobie dobrze myśleć?
Ale ja myślałem sobie, że przede wszystkim z wypaleniem to powinna się łączyć jakaś taka nauka wypoczywania. Znaczy na początku niech to będzie na przykład jakieś łoże, do którego się przykuwamy tam na pół godziny w ciągu dnia, żeby
i
być
bez ruchu. Przykuwamy się i po prostu wszystkie mięśnie napięte w stresie, żeby już natychmiast
tak,
wstać i lecieć i gnać.
Znowu przykuje, tak? I pojutrze, i pojutrze, i pojutrze, to w końcu się przyzwyczaje.
Nie, nie. Znaczy taką podstawą wypalenia jest niedopasowanie. To też Monika o tym mówiła w tej wcześniejszej rozmowie. Kiedy robimy coś, co jest kompletnie nie z naszej bajki, albo
ale
sprzeczne
robiła,
z naszymi wartościami. Ale potem robiła coś sprzecznego z wartościami, tak? Mówiła o tym, że ten urząd, w którym pracowała.
No tak, ale w tym pierwszym się tak wkręciła totalnie, mimo że to była jej praca, nie?
Też pracoholizm i wypalenie to nie są, to nie jest to samo, tak? To są różne rzeczy. W sytuacji wypalenia niedopasowanie i długotrwały stres to są główne czynniki. Jeśli robię coś, co jest sprzeczne z moim systemem wartości, jeśli zarabiam wyraźnie mniej niż moja praca jest warta. Na przykład porównuję się z rynkiem i widzę to, tak? Jeśli jestem traktowana bez szacunku przez przełożonych i współpracowników, czyli znowu sprzeczność.
Ale co wypalam tak naprawdę? Co tam jest w tym wypaleniu? To co tam się wypala?
Po prostu stres nas wykańcza.
Ale co się wypala? Wypala się co?
Wypala się chęć, wypala się samopoczucie, wypala się ciekawość świata, wypala się chęć kontaktu z ludźmi. Wszystko po trosze, u każdego troszkę inaczej.
I zostaje co?
U jednego może, no zostaje oklapnięte cielsko, które się nadaje do szpitala. Aha. Jedna osoba, która przeszła przez takie ostre wypalenie zawodowe, jak mi relacjonowała swoją historię, to mówi, dziwiłam się, że można tyle spać.
Potem.
Przez pierwszy miesiąc, tak, jadła i spała.
Zaczęła
przy czym dużo więcej spała. Tak?
Zaczęła wreszcie śnić, prawda? To też jest jakiś ważny objaw.
Być może, o tym z nią nie rozmawiałam, natomiast rzeczywiście jakby organizm potrzebuje się zregenerować. No, tak jak dolewamy benzyny do samochodu, tak? Bez benzyny nie dojedziemy.
Ja tak jak panią słucham, to myślę sobie, że właśnie że trzeba cały czas się czymś karmić, nie? Więc ja na przykład mam szczęście, bo pani na przykład przyszła do mnie, to pani tutaj mi porzuciła to pytanie, co ja bym chciał za 5 lat, więc ja tak siłą rzeczy wyjdę z roboty i na przykład będę sobie
i na
to
tych kajakach w przyszłym tygodniu będzie pan się zastanawiał,
właśnie,
tak?
To rozważał, więc jestem karmiony cały czas, karmiony. Plus jestem, mam dostarczane w ogóle innego rodzaju bodźce.
Ale dla mnie moja praca
oddaję.
Też jest takim karmieniem, tak?
Rozumiem.
Praca coachingowa, gdzie ja widzę, że po kilku sesjach ktoś komuś błyszczy oko, to jest bardzo
Musimy
ważne.
Kończyć. Pani Agnieszka Staroń była państwa, ją gościem Fundacja Slow Life. Dziękuję.
Dziękuję.